Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Kłaniam się słuchaczom w kolejnej audycji, w której opowiemy nieco o rocznicach regionalnych wydarzeń z nadchodzącego tygodnia. Tygodnia obejmującego dni od 18 do 24 stycznia. Najpierw nasz tradycyjny urodzinowy tort dla jubilata. Tym razem będzie nim Gustav Fibiger II, który urodził się równo 140 lat temu, 19 stycznia 1881 roku. A przecież do tego miniony 2020 rok był w Kaliszu obchodzony jako rok rodziny Fibigerów. Gustav II w tej sytuacji był synem Gustawa Arnolda I, uczęszczał do gimnazjum w Kaliszu, praktykował jednocześnie w fabryce ojca, podpatrując go w pracy i korzystając z jego rad oczywiście. A po jego śmierci w lutym 15 roku przyjmuje kierowanie rodzinną firmą. No, merytorycznie jest do tej funkcji na pewno przygotowany, no ale wojenne zniszczenia zakładu i związane z nim spore straty materialne stawiają przed nim jakby dodatkowe wyzwania. Nie poddaje się jednak, odbudowuje zniszczoną część fabryki, szybko wznawia produkcję pianin i fortepianów. Konstruuje nowe modele instrumentów, jego, nazwijmy to pianino koncertowe, o wysokości 150 cm ma siłę brzmienia wręcz fortepianu. A kolejnym majstersztykiem jest skonstruowany w 1924 roku i wystawiony na targach w Poznaniu dziewięcionożny biały fortepian w stylu Ludwika XVI. No, firma znów znajduje się w światowej czołówce producentów tych instrumentów. Fabryka ma kilka salonów wystawowych i 20 przedstawicielstw handlowych w kraju. Dostarcza instrumenty do sal koncertowych, konserwatoriów oraz teatrów. Gustav II daje się także poznać jako społecznik. Działa, no a jakże, w Kaliskim Towarzystwie Muzycznym, zostaje jego honorowym członkiem nawet. Jest też współzałożycielem i członkiem władz w Związku Przemysłowców Kaliskich. Udziela się też w przedsięwzięciach o charakterze dobroczynnym. Jednym z piękniejszych dni w życiu Gustawa był jednak jeszcze przedwojenny dzionek we wrześniu 1912 roku. Na Boży Świat anonsował się bowiem wtedy pierworodny syn Gustawa i jego małżonki Wandy Almy z domu Heinzelmann. Po wielu latach opisze tę chwilę wnuczka Gustawa II, no, a córka pacholęcia, które miało się właśnie urodzić, Elwira Fibiger w swojej książce Dusza zaklęta w fortepianie. Pozwolę sobie zacytować. Zapalono kandelabry, zabiegana służba, w salonie pradziadkowie, ich dzieci, liczne ciotki, wujkowie. Dziadek Gustaw pełen niepokoju szuka szofera. Lincoln ma być gotowy, gdyby był potrzebny drugi lekarz. Jest pastor, lekarz położnik i domowy akuszer. Praczki w ogromnym kotle gotują prześcieradła i ręczniki. Prababka, żeby rozładować napięcie oczekiwania, siada do fortepianu i zaczyna grać. Najpierw nerwowo, za chwilę spokojnie, pięknie. Zaczyna się poród, który trwa i trwa. Nareszcie jest dziecko, to chłopiec. Dziadek Gustaw klęka przy łóżku żony, płacząc całuje ją w czoło. W tym pocałunku jest tyle miłości i wdzięczności. Słychać płacz dziecka. Owo kwilenie świeżo narodzonego potomka Gustaw II słyszał jeszcze dwukrotnie. Po kilku latach rodzą się dziewczynki, Elwira Maria i Wanda Łucja. Ale to siadającemu chętnie na ojcowskich kolanach synowi Gustaw opowiada rzeczy tajemnicze, których ten jeszcze dobrze nie rozumie. I przekazuje mu najważniejsze rady. Pamiętaj proszę, nigdy nie patrz w górę i nie porównuj się do tych, którzy są nad tobą. Zamiast tego patrz w dół i pamiętaj, jakie masz szczęście. Rzeczywiście, dni w przyfabrycznej willi Fibigerów upływają szczęśliwie. No ale nadchodzi wieczór 8 grudnia 1926 roku. Gustaw tańczy na balu. Do tańca na fortepianie, na pewno Fibigerów, bo jakże inaczej, przygrywa pianista. Gustaw jest przystojny, ma kruczoczarne, miękkie w dotyku wąsy. Ma więc powodzenie. Każda dama chciałaby z nim zatańczyć. No, że o muśnięciu policzka kruczoczarnymi wąsami nie wspomnę. Przed oczyma wirują tancerze, a z nimi, coraz szybciej, zaczyna wirować sala i wszystko wokół. A potem jest już tylko ciemność. Gustaw II Fibiger żył krótko, ale chyba, sam tak przecież twierdził, szczęśliwie. Jak zdecydowana większość członków rodziny, zostaje pochowany w rodzinnym grobowcu na kaliskim cmentarzu ewangelickim. Będąc tam, a przypomnę, że my byliśmy tam na rodzinnym spacerze z Radiem Rodzina, warto wspomnieć i tą postać. No i w drugiej części spotkania, już w przynależnym naszej formule, telegraficznym skrócie, kolejne okrągłe rocznice z dziejów Kalisza. 1381 król Ludwik Węgierski mianował Mikołaja z Wenecji sędzią ziemskim kaliskim. Z racji dość surowych, delikatnie mówiąc, praktyk, nie tylko w dziedzinie orzecznictwa, zwano go diabłem weneckim albo krwawym diabłem. Zresztą ruiny jego zamku do dziś w tejże Wenecji koło Biskupina możemy oglądać. Ale jednakoż właśnie Mikołaj jako sędzia, jako pierwszy wprowadził w polskim prawie rozróżnianie daty dokonania czynności prawnej i wystawienia dokumentu. Więc taki dość istotny zabieg. Zmarł w 1400 roku. W 1401 około pojawiła się pierwsza wzmianka o Skarszewie. Przez kolejnych 6 wieków w tej położonej tuż pod Kaliszem miejscowości działo się wiele. Rzeczy wesołe, jak choćby majówki, na które kaliski kwiat młodzieży udawał się pieszo i na bosaka, no bo szkoda było butów, te ubierali dopiero już tam na miejscu. Jak i smutne, czy wręcz tragiczne, jak choćby egzekucje w skarszewskich lasach w czasie II wojny. 20 stycznia 1831 roku z Kalisza w kierunku Warszawy wymaszerował pułk ułanów powiatu kaliskiego. No do stolicy dotarł 2 tygodnie później, no ale szali zwycięstwa na korzyść powstańców listopadowych już nie przechylił. W styczniu 1921 roku zarząd parafii ewangelickiej zwrócił się do władz Kalisza z prośbą o wyrażenie zgody na organizację kaplicy w szkole ewangelickiej przy ulicy Niecałej. No tym samym ta ulica nabierała coraz bardziej, no jakby tu powiedzieć, ekumenicznego charakteru. 20 stycznia 1981 roku do rejestru zabytków wpisano naszą Aleję Wolności. No cóż, lepiej późno niż wcale. 10 lat później, 22 stycznia 1991 roku, Rada Miejska Kalisza uchwaliła, że corocznie, począwszy od 1991 roku właśnie, 11 czerwca obchodzone będzie Święto Kalisza. I wreszcie 24 stycznia 1991 roku w Bazylice, czyli w Sanktuarium Świętego Józefa, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej Czesława Lewandowskiego oraz ówczesnego proboszcza parafii ewangelickiej księdza Andrzeja Banerta. Kilka dni później w podobnym nabożeństwie w kaplicy z kolei ewangelickiej uczestniczył ksiądz kanonik Lucjan Andrzejczak, ówczesny kustosz sanktuarium. I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Chronograf.